Rozdział 17. Ktoś znów się pojawia. Nie zdarzyło mi się od czasu mej ucieczki wspominać Peggotty. Naturalnie pisałem do niej, skoro tylko przybył do Dover i następnie, gdy ciotka rozciągnęła formalną nade mną opiekę, wysłałem list obszerniejszy, pełen szczegółów. Wstąpiwszy do szkoły doktora Stronga, znów pośpieszyłem opisać jej obecne szczęśliwe me położenie i nadzieje. Nie wyobrażam sobie, aby jakie bądź użycie danych mi przez pana Dicka pieniędzy milszym mi było od zwrotu zaciągniętego u mej piastunki długu. Odesłałem jej pół gwinei w złocie pocztą i teraz dopiero opisałem całe wydarzenie z walizką. Na udzielane przeze mnie wiadomości Peggotty odpisywała z kupieckim pośpiechem, jeśli już nie z kupiecką zwięzłością. Cały jej zasób wyrazów, niebogaty, gdy szło o przeniesienie ich na papier, spotęgował się w usiłowaniach wyrażenia współczucia, jakie wzbudziła w niej moja ucieczka i piesza podróż. Współczucie to wyrażało się niezliczonymi wykrzyknikami, początkiem nieskończonych zdań i plam wielu miłych mi i wymownych bardzo, jak ślady przelanych nad mą niedolą łez. Czegóż więcej mógłbym pragnąć? Domyśliłem się bez trudności, że Peggotty mimo wszystko nie mogła się jakoś pogodzić z ciotką. Krótko o niej wspominała raz, pisząc: jakże to trudno poznać człowieka. Pomyśleć tylko, o ile panna Betsy różną jest od tego, czym się być zdawała, jest już wielką moralną nauką. Tak pisała. Widocznie dotąd jeszcze przerażało ją samo wspomnienie mej ciotki, dla której nieśmiało łączyła uszanowanie, przypuszczając zresztą widocznie ponowną mą ucieczkę, gdyż list jej zawierał pełno wskazówek i kończył się zapewnieniem, że jeśli zajdzie potrzeba, wyślę po mnie z Yarmouth wózek i konika. List jej zawierał nadto wiadomość, która mnie mocno zmartwiła, mianowicie, że meble z naszego domu zostały wyprzedane. Pan i panna Marston odjechali, a opustoszały dom miał być wynajęty lub sprzedany. Bogu wiadomo, żem stracił prawa do tego domu. Zabolało mnie jednak ostateczne opuszczenie miejsc tych. Ze smutkiem myślałem o chwastach wyrastających w ogrodzie, o suchych liściach, kładących się mokrymi warstwy na drogach i ścieżkach. Wyobrażałem sobie, jak jesienne muszą tam być wichry, jak zimne krople deszczu biją o zamknięte okna, jak blask księżyca na kształt widm puste napełnia komnaty, strzegąc ich w głuchym, nocnym osamotnieniu. Myślałem o tej mogile, tam na cmentarzu pod drzewami i zdawało mi się, jakoby teraz dom cały wymarł i wszystko, co miało jaki bądź związek z mymi rodzicami, starło się. Znikło bezpowrotnie. List Peggotty nie zawierał więcej wiadomości. Pisała, że pan Berkis doskonałym jest mężem, chociaż trochę skąpawy, lecz któż nie ma wad? Ona, Peggotty, czego wprawdzie nie dostrzegłem, pełno ich ma. Pan Berkis kłania mi się, a pokoik mój zawsze gotów jest na moje przyjęcie. Pan Peggotty zdrów jest i Ham także, tylko pani Gamicz ma się nieosobliwie. A mała Emilka nie chce wprawdzie przesłać mi uścisku, lecz w jej imieniu czyni to Peggotty. Wszystkich powyższych wiadomości udzieliłem najsumienniej ciotce, z wyjątkiem tego, co się odnosiło do Emilki, a co czułem instynktownie, mogło się jej nie podobać. Z początku, gdym znalazł się w szkole, ciotka odwiedzała mnie często, w najrozmaitszych godzinach, chcąc zapewne zajść mnie niespodzianie. Dopiero przekonawszy się, że o każdej porze bywam zajęty, słysząc zewsząd pochwały o moim zachowaniu się i postępach w naukach, zaprzestała tak częstych odwiedzin. Widywałem ją teraz dopiero co trzecią lub czwartą sobotę, gdy mnie uwalniano ze szkoły na niedzielę, którą spędzałem w Dover. Co do pana Dicka, ten przyjeżdżał co 2 tygodnie, we środę o południu, a odjeżdżał do domu dopiero nazajutrz rano. Nigdy nie zjawiał się bez skórzanej teki, zawierającej sławny ów memoriał. Zdawało się, jakoby miał niejasne przeczucie, że czas nagli i trzeba raz wreszcie zakończyć długoletnią pracę. Pan Dick bardzo lubił pierniki. Dla uprzyjemnienia mu wycieczek ciotka otworzyła dlań kredyt u piekarza z zastrzeżeniem, aby nie przekraczał szylinga dziennie. Ten wydatek, jako też koszta noclegu w gospodzie, ciotka opłacała sama, co nasunęło mi myśl, że wolno mu było raczej pobrzękiwać pieniędzmi, niż je wydawać. Wkrótce też, przekonałem się o trafności mych spostrzeżeń. Istotnie zdawał przed ciotką ścisłe rachunki ze swych wydatków. Nie mając zamiaru oszukiwać jej, a pragnąc zawsze zadowolić, czynił to chętnie i wesoło. W tym, jak i we wszystkim, uważał ją za najrozumniejszą, najgodniejszą podziwu kobietę, z czym zwierzał mi się tajemniczo, półgłosem. Trotwood dodał raz, uczyniwszy przede mną to zwykłe zwierzenie. Jak myślisz, kim mógł być człowiek jakiś ukrywający się w pobliżu naszego mieszkania i straszący ją? Straszący ciotkę? Spytałem. Skłonił głową. I ja sądziłem, rzekł, że ją nic przestraszyć nie zdoła, gdyż, tu zniżył głos do szeptu, jest to najrozumniejsza, najgodniejsza podziwu kobieta. Mówiąc to, cofnął się dla lepszego zbadania, jakie wrażenie wywarły na mnie jego słowa. Pierwszy raz, ciągnął, zjawił się, zaraz kiedy to było, w 1649? Wszak tak, utrzymujesz, że rok 1649 jest rokiem zgonu króla Karola. Tak jest, panie. Nie wiem, doprawdy, rzekł potrząsając głową, jak to pogodzić? Czyżbym był tak stary? W tym to roku zjawił się ów nieznajomy? Spytałem. Zapewne. Sam nie wiem, jak to się stało, Trotwood. Powiedz proszę, czy to data historyczna? Tak zapisano w historii, tak nie inaczej? Tak, panie. Sądzę, że historia nie myli się nigdy, rzekł z błyskiem nadziei w oku. O nie, nigdy, potwierdziłem. Ufny i młody wierzyłem w to święcie. Nie mogę sobie jakoś tego wytłumaczyć. Pan Dick potrząsnął głową. Jest w tym coś... No dość, że człeków zjawił się wkrótce jakoś po przeniesieniu niektórych trosk z głowy króla Karola na moją głowę. Właśnie przechadzaliśmy się z panią Trotwood po herbacie. Noc już zapadła, wtem... Wyszedł na was? Spytałem. Czy wyszedł? Nie. Tu pan Dick zebrał uwagę. Wcale nie wychodził. Jakże? Cóż robił? Oto wcale go nie było? Wtem zjawił się, zaszeptał coś, a wtedy ona odwróciła się i zemdlała. Stałem i patrzyłem na niego, dopóki nie odszedł. W tym rzecz, że się odtąd gdzieś przechowuje. Gdzie? Może w ziemi? W krzakach może. Przechowuje się? Spytałem niedowierzająco. Niewątpliwie, odrzekł z powagą, przechowywał się aż do dnia wczorajszego. Znów wyszliśmy na wieczorną przechadzkę i znów zjawił się nagle. Poznałem go i znów się ciotka przelękła. Drżała jak listek, odrzekł dzwoniąc zębami. Chwyciła się ogrodzenia, płakała. Ale co więcej... Dodał, przyciągając mnie do siebie i szepcząc mi na ucho, czego zrozumieć nie mogę. To, że mu, widziałem to przy księżycu, dawała pieniądze. Może to był żebrak? Wstrząsnął przecząco głową, powtarzając z przekonaniem mi kilkakrotnie, nie, wcale nie żebrak. Po czym opowiedział mi, że przez okno przy świetle księżyca, późno już wieczorem, widział, jak ciotka wyniosła nieznajomemu i dawała pieniądze, jak tenże znów... Znikł bez śladu, schował się gdzieś zapewne i jak ciotka śpiesznie i tajemniczo wróciła do domu. A dziś rano jeszcze była jakaś inna niż zwykle bywała, co wywarło na panu Dicku silne wrażenie. Nie wątpiłem, że owo tajemnicze zjawisko było wytworem wyobraźni staruszka i dawało się podciągnąć pod to samo, co ów nieszczęsny król Karol, z którym sobie poradzić nie mógł. Przypuszczałem też, że nieraz pan Dick... Próbował zapewne uchylić się spod opieki ciotki. Znając zaś jej dobroć i przywiązanie do staruszka, nie dziwiłbym się, gdyby opłacała chociażby drogo jego spokój. To ostatnie przypuszczenie zdawało mi się tym prawdopodobniejsze, że się sam przywiązałem do pana Dicka i za każdym razem, oczekując go we środę, drżałem, że może nie przyjedzie. Ale zjawiał się zawsze. Siwy, uśmiechnięty, zadowolony. Nie mając nic zresztą ponad to, co się wyżej rzekło, do zakomunikowania o owym tajemniczym zjawisku, które jakoby tak bardzo przerażało ciotkę. Środy te były najszczęśliwszymi dniami jego życia, a i w moim złotymi zapisały się literami. W krótkim czasie poznali go moi koledzy i chociaż nie brał udziału w żadnej grze, z wyjątkiem puszczania latawca, z żywym zajęciem przypatrywał się naszym zabawom. Nieraz widziałem, jak powstrzymywał oddech w decydującym momencie przy zabawie w psy i zająca, a gdyśmy się gonili, wchodził zwykle na pagórek, aby łatwiej obrzucić okiem arenę gonitw, a zwycięzcy powiewać kapeluszem zdjętym z siwej głowy, na którą spadły jakoby wszystkie troski z głowy Karola Męczennika. Ileż chwil błogich spędził latem wpatrzony w naszego krykieta, a w zimie, ile razy z nosem zsiniałym od zimna i wiatru, w zachwycie przyklaskiwał łyżwiarzom. Lubiano go ogólnie. Zdawać by się mogło, że z czasem prostota jego wzrosła jeszcze. Żaden z nas nie umiał wyrzynać, równie jak on, przedziwnych rzeczy z pomarańczowej skórki. Z lada czego robił łodzie, z kości wyrzynał szachy. Ze starych kart budował przedziwne wozy rzymskich triumfatorów, koła ze szpulek od bawełny, klatki ze starego drutu. Najbieglejszy zaś był w wyplataniu różnych przedmiotów ze sznurów i słomy. Byliśmy przekonani święcie, że zdolny jest wykonać wszystko, co zrobić można ręcznie. Wkrótce się też rozeszła jego sława i po kilku środowych wizytach sam doktor Strong wypytywał mnie o niego. Opowiedziałem wszystko, co wiedział. Zaciekawiło to snać doktora, gdyż zapragnął przedstawić się staruszkowi. Przy pierwszej zaraz wizycie zaznajomiłem tych panów i doktor prosił pana Dicka, aby odtąd co środa po południu, zamiast czekać na dziedzińcu, zanim wyjdę ze szkoły, zechciał wstępować do niego. W ten sposób pan Dick poznał się z młodą, bledszą niż przedtem, smutniejszą, lecz nie mniej piękną, żoną doktora. I tak oswajając się powoli z nimi i miejscem, zaczął nawet zaglądać do szkoły. Siadywał w kątku, na krześle, któreśmy potem jego imieniem nazwali, z pochyloną głową, zasłuchany w wykład nauczyciela i lekcje wydawane przez uczniów, największe okazując uszanowanie dla niedostępnej dla się nauki. Uszanowanie to rozciągał naturalnie aż na osobę doktora, czcząc w nim największego mędrca i filozofa wieku. Przez długi czas przemawiał doń tylko z odkrytą głową. I nawet kiedy zawiązała się między nimi przyjaźń, to gdy całymi godzinami przechadzali się w alei ogrodu, pozostawionej na wyłączny użytek doktora, od czasu do czasu zdejmował kapelusz dla uczczenia nauki i mądrości. Nie wiem już, jak do tego przyszło, lecz z czasem doktor zaczął czytywać panu Dickowi wyjątki ze swego słownika. Zapewne wyobrażał sobie z początku, że czyta sam dla siebie. Wkrótce jednak weszło to w zwyczaj, a pan Dick słuchał z przejęciem. Rozradowany, dumny, w głębi serca przekonany, że na świecie już całym nie ma piękniejszej, bardziej zajmującej od słownika książki. Gdy przypomnę ich sobie tak, jakem widywał z okien szkoły, doktora czytającego z uśmiechem lub poważnym ruchem głowy zbierającego roztrzęsione manuskrypty, mojego zaś, starego przyjaciela zasłuchanego w same dźwięki głosu doktora, z myślą bujającą gdzieś nieuchwytnie, na skrzydłach tychże dźwięków, widzę jeden z najwdzięczniejszych w swym skromnym, cichym rodzaju obrazków, jakie mi się widzieć zdarzyło. Czuję, że jeśli by mogli ci dwaj przechadzać się tak obok siebie zawsze i zawsze, świat stałby się lepszy i tysiące spokój w nim zakłócających szczegółów i wydarzeń nie miałoby miejsca, dla mnie przynajmniej. Agnieszka stała się też wkrótce przyjaciółką pana Dicka. Odwiedzając zaś często dom jej ojca, poznał się on z Jurajachem. Co do mnie, przyjaźń nasza stawała się coraz żywsza i chociaż oficjalnie pan Dick uchodził za mego opiekuna, niejednokrotnie zasięgał mojej rady i stosował się do niej nie tylko przez zaufanie do mego rozsądku, lecz z tego względu, że musiał, zdaniem jego, odziedziczyć cząsteczkę mądrości mej ciotki. Pewnego czwartku, odprowadzając pana Dicka na pocztę, spotkałem na ulicy Jurajacha i ten przypomniał mi, żem mu obiecał przyjść kiedy na herbatę, dodając: nie spodziewam się jednak, abyś pan, panie Copperfield, dotrzymał słowa. Za maluczcy jesteśmy. Trudno by mi było określić, czym lubił lub nie lubił tego chłopca. Teraz nawet w uczuciach moich w tym względzie panuje chaos pewien. Dość, że mnie ostatnie jego słowa ubodły. Przynajmniej posądzanie mnie o dumę i wzgardliwość. Upewniłem Jurajacha, żem tylko czekał zaproszenia. Jeśli o to idzie, zawołał, jeśli to nie niskość naszej kondycji powstrzymuje pana, przyjdź, proszę, dziś wieczorem. Niech to jednak pana, panie Copperfield, w niczym, ale to w niczym nie krępuje. Wiemy, jak jesteśmy maluczcy, dobrze znamy nasze położenie. Odpowiedziałem, że uzyskam u pana Wickfielda pozwolenie spędzania wieczorów w domu matki Jurajacha, a żem zresztą pozwolenia był pewien. Obiecałem przyjść punktualnie na 6:00, po południu. Wielki to będzie dla mej matki zaszczyt, rzekł Jurajach, gdyśmy doszli do jego domu. Czułaby się dumną, gdyby duma nie była grzechem. A jednak rano posądziłeś mnie o dumę, zarzuciłem. O nie, panie Copperfield, wcale nie. Jakżebym mógł? Nie poczytałbym wcale za dumę, jeśli byś pan nawet osądził nas za nieodpowiednie dla siebie towarzystwo. Wiem przecie, jak maluczkimi jesteśmy. Dalekoś postąpił w studiach prawnych? Spytałem, pragnąc zmienić rozmowę. O, panie Copperfield, odrzekł z pokorą. Czyż usiłowania moje zasługują na nazwę studiów? Czasem wieczorem dane jest mi spędzić jaką godzinkę z boskim panem Tidem. Ciężka to rzecz, sądzę. Dla mnie ciężka. Lecz wątpię, czy ciężką by się zdawała bardziej uzdolnionemu. Szedł czas jakiś milcząc i wystukując palcami rytm po brodzie. Są, odezwał się, w dziele tym wyrażenia, z którymi z trudem mogę sobie poradzić. Może byś chciał nauczyć się po łacinie? Zawołałem wesoło. Z miłą chęcią udzielałbym ci lekcji, gdyż sam się tego uczę. Dzięki. O, dzięki panu, panie Copperfield, odrzekł, potrząsając głową. Dobroć pańska wzrusza mnie, lecz znam dobrze me położenie i za pokorny jestem, aby przyjąć podobną łaskę. Bredzisz, to prawdy. Niech mi pan, panie Copperfield, wybaczy. Czuję się zobowiązany dobrocią pańską, lecz przyjąć nie mogę. Znam moje położenie. Dość już jest takich, co gardzić mną będą. Po co mam obrażać ich uczonością nieodpowiednią memu tak bardzo skromnemu położeniu? Nie przystoją mi tak wzniosłe zachcianki. Przez życia ciernistą drogę wypada iść mi jak najciszej, jak najpokorniej. Nigdy mi się jeszcze jego usta nie wydały tak szerokimi. Zmarszczki na policzkach tak głębokimi, jak w chwili, gdy mi się zwierzał ze swych myśli, potrząsając przy tym głową i pokornie zacierając ręce. Sądzę, że się w tym mylisz, rzekłem. I pewien jestem, że jeśli byś chciał tylko, mógłbym ci udzielać lekcji kilku przedmiotów. O tym nie wątpiłem ani przez chwilę, panie Copperfield, zawołał, lecz sam będąc w odmiennym niż ja położeniu, nie możesz czuć, co czujemy my, maluczcy. Nauka mi nie jest potrzebna. Nie dla mnie jest ona, wiem to. Ale oto i nasze skromniutkie, ubogie schronienie. Wprost z ulicy weszliśmy do niskiego, staroświeckimi sprzęty zastawionego pokoju, w którym zastaliśmy panią Hip. Żywy obraz syna w zmniejszeniu. Przyjęła mnie z oznakami najwyższej pokory, tłumacząc się z pocałowania wchodzącego syna. Wszak i ubodzy, mówiła, nie pozbawieni są uczuć, co zresztą dodała, nie powinno obrażać nikogo. Pokój, do któregośmy weszli, a który służył jednocześnie i za kuchnię, był zupełnie przyzwoity. Wcale nie dziura jakaś. Na stole stał przybór do herbaty, w czajniku wrzała woda. Na uboczu stała komoda, na niej rodzaj pulpitu, przy którym snać Jurajach pracował wieczorami, gdyż leżała tam, w towarzystwie kilku książek jego, z Tidem na czele, w siny papier oprawna teka. W kącie stał kredens. Były tam także inne zwykłe sprzęty, z których żaden nie wydał mi się szczególnie ubogi, chociaż całość niewątpliwie takie wywierała wrażenie. Przez skromność też, czy przez ubóstwo pani Hipodziana była w żałobę. Odkąd mąż jej umarł, nie zdjęła wdowiej szaty, robiąc jednak niejakie ustępstwa co do pokrywającego jej włosy czepka. Dzień to będzie dla nas pamiętny, mój synu, odrzekła nalewając herbatę. W dniu tym pan Copperfield zaszczycił swą obecnością niskie nasze progi. Pewien byłem, że tak myślisz, matko, odrzekł Jurajach. Jeślibym śmiała życzyć twemu ojcu, aby pozostawał jeszcze pomiędzy żyjącymi, to chyba po to, aby poznał naszego gościa i korzystał z tak miłego towarzystwa. Grzeczności te mieszały mnie wprawdzie, ale przyjęcie jako zaszczytnego gościa schlebiało zarazem I pani Hip zdawała mi się wcale przyjemną osobą. Syn mój, ciągnęła, od dawna wyglądał tej upragnionej chwili, lecz wątpił, czy pan zechce zaszczycić nas biedaków. A i ja podzielałam jego wątpliwości maluczkimi, bowiem byliśmy, jesteśmy maluczkimi, na zawsze być nam sądzono. Och, wiemy to i skromni, jesteśmy pokorni. Sądzę, że nie ma do tego powodu, wtrąciłem. Chyba, że pani tak woli. Dziękuję panu za dobre słowa. Znamy nasze położenie. Znamy. Nie skarżymy się na nic. Tymczasem matka zbliżała się do mnie coraz bardziej. Syn zaś coraz to się oddalał. A ci oboje obstawili mnie wszystkim, co było do jedzenia na stole. Nie były to zapewne wielkie przysmaki, lecz rozczulały mnie dobre ich chęci i wielka uprzejmość. Teraz rozmowa przeszła na ciotki. Mówiłem o mojej, na ojców i matki. Mówiłem o mych rodzicach, potem pani Hip potrąciła o ojczymów i ja zacząłem z początku coś mówić o moim, lecz zatrzymałem się w porę, przypomniawszy sobie zlecenie mej ciotki, abym milczał w tym przedmiocie. Cóż z tego? Korek oparłby się łatwiej dwukorkociągom, ząb dwudentystom, młody kogucik dwóm dorosłym kogutom, aniżeli się oprzeć mogłem tym dwojgu. Wyciągnęli ze mnie, co chcieli, to, co chciałem i nie chciałem powiedzieć, z łatwością wywołującą dziś jeszcze na twarz mą rumieniec, tym bardziej, że w młodocianej mej naiwności sądziłem, że ja to występuję niby w roli opiekuna mych gospodarzy. Syn i matka kochali się nawzajem. O tym nie wątpię. Takie to na mnie zrobiło wrażenie i była to rzecz zupełnie naturalna, lecz w uwadze i uprzejmości, z jaką każde z nich słuchało słów drugiego, było coś sztucznego. Gdy już wydobyli ze mnie wszystko, a nie my, pozostałem tylko co do Murdstone i Greenby i mojej ucieczki z Londynu, zaczęli obrabiać pana Wickfielda i jego córkę. Uriah rzucił jakieś słówko, które w lot porwała jego matka i tak dalej, aż mi się w głowie mieszało. To mówiono o prawniku, to znów o jego córce, tu o zaletach pierwszego, tu o mym uwielbieniu dla ostatniej, tu o środkach i interesach prywatnych pana Wickfielda, tu o winie, które spijał po obiedzie i dlaczego pija tak wiele, tu o tym, tu owym, o wszystkim, o niczym. A przez cały czas zdawało mi się, że ja sam mówię mało, tyle tylko, ile potrzeba, aby nie zrazić gospodarzy, nie upokorzyć mi milczeniem, a jednak wiem to. Mówiłem tysiące rzeczy, które lepiej bym przemilczał. A ostrzegały mnie nawet o tym niejednokrotnie ruchome nozdrza Uriaha. Zaczynałem odczuwać pewne wewnętrzne niezadowolenie i pragnąłem zakończyć jak najprędzej tę wizytę, gdy przed otwartymi dla wpuszczenia świeżego powietrza, a na ulicę wychodzącymi drzwiami, przesunęła się jakaś postać. Zajrzała w głąb pokoju, wróciła i stając u progu zawołała: „Byćże to może? Copperfield!” Był to pan Micawber we własnej osobie. Z monoklem, laską, białym kołnierzykiem, zwykłą swą uprzejmością, szczególną intonacją głosu. „Kochany Copperfieldzie!” wołał, wyciągając rękę. „Spotkanie to niespodziane potwierdza chyba wszystko, co o niestałości i zmienności losów ludzkich kiedy i gdzie bądź powiedziane było. Dziwne, przedziwne spotkanie. Przechodziłem właśnie, myśląc o różnych zmianach, które wcześniej czy później w życiu każdego z nas zajść mogą, aż tu spostrzegłem młodego, lecz wielce szacownego przyjaciela, którego wspomnienie wiąże się z najpamiętniejszą chwilą mego życia. Witaj mi, witaj, kochany przyjacielu.” Nie mogę powiedzieć. Za nic powiedzieć nie potrafię, czym był zadowolony ze spotkania tu właśnie Micawbera, lecz to pewne, że mi widok jego był miły, żem mu serdecznie uściskał dłonie, wypytując o żonę. „Dziękuję, bardzo dziękuję”, odrzekł, skłoniwszy jak dawniej ręką i jak dawniej wsuwając głowę w kołnierzyk. „Przychodzi do zdrowia. A bliźnięta nie czerpią już pokarmu z łona przyrody. To jest, krótko mówiąc, zostały właśnie odłączone. Toteż pani Micawber towarzyszy mi w podróży i ucieszy się, kochany Copperfieldzie, odnowieniem znajomości z kimś, co w tak młodym wieku umiał już być kapłanem u wzniosłych ołtarzy przyjaźni. Upewniałem, że mi przyjemnie będzie spotkać panią Micawber. Bardzoś łaskaw, odpowiedział pan Micawber, uśmiechając się, zanurzając brodę w kołnierzyk i rozglądając się dookoła. Spotykam młodego mego przyjaciela, począł, nie w osamotnieniu, lecz w towarzystwie owdowiałej damy i jej zapewne odrośli, krócej mówiąc syna. Uważałbym za zaszczyt być przedstawionym, tu obecnym. Nie było rady. Musiałem przedstawić go Urijahowi i jego matce. Rozproszyli się w pokornych powitaniach. Pan Micawber usiadł i machnął w dobrotliwy, zwykły sobie sposób dłonią. Przyjaciele, upewniał, przyjaciół naszych nabierają przez to już samo prawa do naszej przyjaźni. Zbyt wielkim byłoby to dla nas zaszczytem, panie, zaczęła pani Heap, zaliczać się do przyjaciół pana Copperfielda. Znamy nasze położenie. Skromni jesteśmy, robaki marne. Pan Copperfield raczył nie wzgardzić niskim naszym progiem i u stołu naszego wypić skromną filiżankę herbaty, za co mu nieskończenie. Wdzięczni jesteśmy, jako też panu, za łaskawe jego słowa. Pani, odrzekł z ukłonem pan Micawber, jesteś pani wielce łaskawa. I cóż porabiasz, Copperfieldzie? Zawsze w handlu win, co? Chciałem jak najprędzej wyjść z panem Micawberem. Toteż z kapeluszem już w ręku i zarumieniony po uszy odrzekłem, że jestem obecnie uczniem w szkole doktora Stronga. Uczniem, zauważył pan Micawber. Cieszę się z tego niewymownie. Tu zwrócił się do pani Heap i jej syna, dodając. Chociaż umysły takie jak młodego tu obecnego naszego przyjaciela nie wymagają kultury podobnej tej, jakiej wymagać mogą umysły mniej bystre i spostrzegawcze, nie posiadające tak trafnej znajomości ludzi i rzeczy, jest to wszelako grunt bogaty, brzemienny bujną roślinnością, czyli, krótko mówiąc, umysł naszego tu obecnego przyjaciela zdolny jest przyjąć klasyczne wykształcenie. Urijah, przez cały czas zacierający ręce, wyciągnął szyję, potakując w ten sposób wyrażonemu przez przybysza zdaniu. Czy nie mógłbym zaraz odwiedzić pańskiej żony? Spytałem, pragnąc czym prędzej wyjść z panem Micawberem. Zapewne, jeśli chcesz jej zrobić tę przyjemność, odrzekł powstając i dodał. Przy obecnych tu naszych przyjaciołach nie waham się wyznać, żem przez lat długie szeregi był ofiarą przeróżnych pieniężnych niepowodzeń. Pewien byłem, że wspomni coś o tym. Tak lubił się rozwodzić na ten temat. Czasem, ciągnął, udawało mi się wznieść nad przekorne losy. Czasem znów one mnie pokonywały. Jednym słowem, czasem zostawałem panem położenia, a czasem przekorne okoliczności naciskały na mnie tak, że tylko odzywać się mogłem do żony mojej i wiernej towarzyszki złej i dobrej doli słowami Katona. Platonie, dobrześ mówił, wszystko się przeciw mnie sprzysięgło, walczyć nie mam już siły. Lecz w żadnym wypadku, kończył, nie czuję się szczęśliwszy niż wówczas, gdy żale me i rozczarowania mogę wylać przed młodocianym, a doświadczonym już tu obecnym mym przyjacielem, Copperfieldem. Mowę tę pan Micawber zakończył, żegnając panią i pana Heap. Wyszliśmy. Szedł jak zwykle napuszony, postukując obcasami i nucąc jakąś piosenkę. Zatrzymał się był w małej gospodzie, gdzie zajął małą, dymem cygar nasiąkniętą izdebkę. Przytykać musiała do kuchni, gdyż gęste, smrodliwe opary napełniały ją aż po sufit, wdzierając się przez szczeliny w przepierzeniu. Z drugiej strony dochodziła woń piwa i wódki wraz z brzękiem szklanek i kieliszków. W tej to izdebce, na sofce, nad którą wisiał obraz przedstawiający wyścigowego konia, z głową tuż przy kominku, a nogami potrącając o fotel, leżała pani Micawber, do której mąż zawołał. Pozwól, kochanko, abym ci przedstawił ucznia doktora Stronga. Zauważę, że pan Micawber lubił przypominać i mówić, żem był uczniem doktora Stronga jak o czymś dystyngowanym. Wejście moje zdziwiło, lecz i ucieszyło panią Micawber. Co do mnie, miło mi było widzieć ją. Powitaliśmy się więc serdecznie. Usiadłem obok niej na sofie. Kochanko, mówił pan Micawber, Jeśli chcesz opowiedzieć młodemu naszemu przyjacielowi, w jakim obecnie znajdujemy się położeniu, co go zapewne interesuje, pójdę, przeczytam gazetę i zobaczę, czy się tam czasem co dla nas nie znajdzie. Sądziłem, że państwo znajdujecie się w Plymouth, rzekłem, skoro się pan Micawber oddalił. Tak, kochany panie Copperfield, odrzekła. Udaliśmy się istotnie do Plymouth. W celu pozostania? Tak, istotnie, aby być w miejscu, lecz prawdę mówiąc, w komorze celnej nie potrzebują ludzi z talentem. A wpływy rodziny mojej nie zdołały wysunąć na widownię zalet i zdolności mego męża. Same jego zdolności szkodziły mu raczej, zbyt rażąco odbijając od nieudolności i miernoty innych. Nie zamilczę też przed panem, kochany panie Copperfield, że gdy ta gałąź rodziny mojej, która zamieszkała w Plymouth, dowiedziała się, że towarzyszę mojemu mężowi wraz z małym Wilkinsem, jego siostrzyczką i naszymi bliźniętami, przyjęła go o wiele chłodniej niż tego mógł się, i to dopiero wyszedłszy z więzienia, spodziewać. Powiem nawet panu, tu zniżyła głos, w nadziei, że to zostanie pomiędzy nami, iż przyjęcie było więcej niż chłodne. Szkoda, zawołałem. Istotnie, mówiła pani Micawber. Smutno jest odkrywać ciemne strony ludzkości. Przyjęto nas chłodno, więcej niż chłodno. I ta gałąź rodziny mojej, która osiadła w Plymouth, zanim upłynął tydzień od naszego tam przybycia, stanęła na stopie nieprzyjaznej względem mego męża. Zauważyłem, że ludzie ci musieli być bez serca i sumienia. A jednak tak było, ciągnęła pani Micawber. I cóż w podobnych okolicznościach pozostawało memu mężowi? Oczywiście jedno mu pozostało. Pożyczyć od tej gałęzi rodziny mojej, która osiadła w Plymouth, na powrót do Londynu. Wróciliście tam wszyscy, kochana pani? Spytałem. Wszyscy wrócili. Odtąd zasięgałam rady u innych członków mojej rodziny z innej gałęzi co do dalszych przedsięwzięć mego męża, gdyż musi on przecież coś przedsięwziąć. Rodzina złożona z 6 dusz, nie licząc w to służącej, nie może żyć samym powietrzem. Kończyła przekonywająco. Zapewne, kochana pani. Otóż zdaniem innych członków rodziny mojej z innej, nie z tamtej gałęzi, jest, aby pan Micawber zabrał się do węgla. Przepraszam, do czego? Do węgla. To jest do handlu węglami. A wszystko daje nam rękojmie, że istotnie wcale nie zgorsze nadzieje otwierają się dla nas z tej strony i zdolności mego męża mogą znaleźć odpowiednie sobie ujście w handlu na spławie rzeki Midway. No cóż, pozostawało jeno przyjechać i przypatrzyć się bliżej rzece Midway. To też przyjechaliśmy, widzieliśmy, mówię w liczbie mnogiej, gdyż naturalnie, jak to panu już wiadomo, nigdy nie opuszczam mego męża. Ostatnie słowo wymówiła z uczuciem. Zaszemrałem coś w rodzaju pochwalnego twierdzenia. Przybyliśmy, ciągnęła, przypatrzyliśmy się. Zdaniem moim handel węglami w okolicy tej wymaga wielkiego uzdolnienia, ale też i kapitału. Na pierwszym memu mężowi nie zbywa, lecz drugiego braknie. Oto jest zdanie moje po bliższym i ściślejszym zbadaniu kwestii. Będąc już raz w tych stronach, niepodobna było nie zwiedzić tutejszej katedry. Raz, że istotnie godną jest widzenia, a myśmy jej dotąd nie znali. Powtórę, że się zawsze coś znaleźć może w archidiecezjalnym grodzie. Jesteśmy tu od 3 dni i nic się dotąd nie znalazło. Zresztą pana to, kochany panie Copperfield, nie zdziwi tak, jak zdziwić by mogło obcego nam człowieka, jeśli wyznam, że zadłużyliśmy się tu w hotelu i zmuszeni jesteśmy wyczekiwać zasiłku pieniężnego z Londynu. Oto jakim sposobem odłączona jestem od domu, mieszkamy obecnie w Pentonville, od syna, córki i obojga mych bliźniąt. Tak krytyczne położenie starych przyjaciół wzruszyło mnie do głębi serca. Wyraziłem współczucie mojemu powracającemu panu Micawber, dodając, jak bardzo żałuję, że nie posiadam dostatecznej ilości pieniędzy, aby ich wesprzeć pożyczką. Pan Micawber odpowiedział, ściskając mi dłonie. Copperfieldzie, prawdziwym w każdym wypadku okazujesz się przyjacielem, lecz Człowiekowi doprowadzonemu do ostateczności wierniejszą przyjaciółką jeszcze pozostaje brzytwa. Na straszliwe te słowa pani Micawber zarzuciła mężowi ręce na szyję, błagając, aby się uspokoił. Zalał się łzami, co mu nie przeszkodziło zaraz potem, łzy otarłszy, zadzwonić na służącego i zamówić nazajutrz na śniadanie pół misek gorącego pudingu z cynadrami i porcję raczków morskich. Żegnając, zapraszali mnie oboje tak serdecznie, abym zjadł z nimi przed ich odjazdem obiad, że mnie miał serca wymówić się. Lecz że nazajutrz nie mogłem przyjąć zaproszenia, mając w dniu tym wiele lekcji do przygotowania. Pan Micawber miał przyjść przed południem do szkoły, aby się ze mną umówić na dzień następny. Zjawił się też istotnie. Wywołano mnie z klasy. Umówiliśmy się, jak to było postanowione. Lecz na pytanie moje, czy nadeszły wyczekiwane z Londynu zasiłki, odpowiedział mi tylko silnym ściśnieniem dłoni. Tegoż samego wieczoru, patrząc przez okno, nieprzyjemnie uderzony zostałem widokiem Uriaha, przechadzającego się pod rękę z panem Micawberem. Pierwszy w pokorze swej zdawał się uszczęśliwiony z zaszczytu, jakiego dostąpił. Drugi, napuszony, zdawał się być nie mniej zadowolony z roli protektora, w której występował. Bardziej jeszcze zdziwiła mnie, gdym się nazajutrz o 4:00 zjawił na obiad wiadomość, że pan Micawber spędził wczoraj wieczór cały u pani Heep. Powiem ci, kochany Copperfieldzie, mówił, że ten twój młody przyjaciel zajdzie wysoko. Zostanie co najmniej sławnym patronem, adwokatem. Gdybym był znał go w epoce przesilenia mych interesów, pewien jestem, że wierzyciele moi lepiej by na tym wyszli i ja także. Wprawdzie nie wiedziałem, jakim by się to mogło stać sposobem, gdyż i tak, o ile było mi wiadomo, wierzyciele nie dostali złamanego szylonga. Powstrzymałem się jednak od tej uwagi. Nie pytałem go też, czy nie był czasem zbyt wylewny wobec Uriaha, ani czy mówił mu o mnie. Bałem się zranić go, czy raczej bałem się zranić tkliwą jego żonę. Pytania te jednak niepokoiły mnie i długo potem nie przestały niepokoić. Obiad był wytworny niemal. Składał się z ryby, pieczonej cynadry, kuropatw i pudingu. Podawano mocne piwo i wino, a na deser pani Micawber własną ręką zgotowała wyborny poncz. Pan Micawber w wybornym też był humorze. Nie pamiętam, czym go kiedy widział bardziej ożywionym. Poncz rozrumienił mu twarz, która wyglądała jak lakierowana. Przepowiadał najświetniejszą naszemu miastu przyszłość, utrzymując, że i on, i żona jego spędzili w nim dni nieskończenie przyjemne, które im pozostaną na zawsze w pamięci. Wspominaliśmy przeszłość, dzieje naszej znajomości, po czym prosiłem nieśmiało panią Micawber, aby raczyła mi pozwolić wypić jej zdrowie. Przy tej sposobności pan Micawber wygłosił pochwałę charakteru swej żony, jej wysokich zalet, przyznając, że była mu gwiazdą przewodnią, natchnieniem, najwierniejszą przyjaciółką. Na zakończenie dodał, że gdy dojdę lat odpowiednich, życzy mi napotkać podobną towarzyszkę życia, jeśli oczywiście druga taka znajdzie się na kuli ziemskiej. Po obiedzie pan Micawber był coraz rozmowniejszy, a i humor pani Micawber poprawił się do takiego stopnia, żeśmy śpiewali chórem piosenkę po piosence aż do zupełnego rozczulenia. Słowem, nie pamiętam ludzi weselszych od tych dwojga. Aż do ostatniej chwili, gdy późno już wieczorem pożegnałem panią i pana Micawber. To też nie dziw, że nazajutrz o 7:00 rano zdziwił mnie list następujący, pisany wieczorem o 9:30, to jest w niespełna pół godziny po naszym rozstaniu. Kochany młody mój przyjacielu, kości rzucone i mosty spalone, po wszystkim. Ukrywając głęboką ranę pod smętną, wymuszonej wesołości maską, nie powiedziałem dziś panu, że mnie ominęła wszelka nadzieja otrzymania wyczekiwanego z Londynu zasiłku. Wśród podobnych okoliczności upokarzających, zarówno jak bolesnych, wydać musiałem właścicielowi gospody weksel na należną mu sumę, płatny w Londynie, w mieszkaniu mym, Pentonville, za 2 tygodnie. Że zaś ani za 2 tygodnie, ani nigdy uiścić długu nie zdołam, następstwa tego kroku łatwe są do przewidzenia. Topór podjęty, drzewo paść musi. Niechże nieszczęsny piszący te słowa pozostanie ci, kochany przyjacielu, na zawsze przykładem. W tym to, nie w innym celu pisze on do ciebie. Nadzieja ta złotym swym promieniem rozświeca mroki, zalegające przepaść jego duszy i pozostałych mu jeszcze do spędzenia na tej ziemi dni rozpaczy i goryczy. Dni te, jak na teraz, są policzone. Trwanie ich stało się wątpliwe. Ostatnie to są, drogi przyjacielu, słowa odtrąconego od społeczeństwa, twego nędzarza, Wilkinsa Micawber. Rozdzierający ten list tak mnie wzruszył, że natychmiast przed pójściem do szkoły pobiegłem do gospody, w której przemieszkiwał pan Micawber, w celu pocieszenia go. W pół drogi spotkałem odchodzący do Londynu dyliżans, a w nim oboje państwo Micawber. On z wyglądającą mu z kieszeni butelką likieru uśmiechał się zarumieniony. Ona gryzła włoskie orzechy wyjmowane z papierowej torebki, że zaś mnie nie dostrzegli. Wolałem ich nie zaczepiać. Z serca spadł mi ciężar i skracając sobie drogę, skręciłem w najbliższy zaułek, śpiesząc do szkoły. Lubiłem ich nie mniej niż dawniej. Lżej mi jednak było jakoś, gdym tracił ich z oczu.